Marlena Maląg, minister rozwoju i technologii i była minister rodziny i polityki społecznej, dziś naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Jakie emocje po zaprzysiężeniu?
No pani redaktor, generalnie cały czas jesteśmy w ferworze ciężkiej pracy dla Polski, dla Polaków, a więc tak naprawdę zaprzysiężenie to jest oczywiście pewna rzecz, która się musi wydarzyć, natomiast działania, które rozpoczęliśmy, które chcemy kontynuować, realizujemy, a więc tutaj już o emocjach takich zaprzysiężeniowych to nie myślimy.
To będzie trudna zamiana, zmienić resort rodziny i polityki społecznej na rozwoju i technologii?
Tak naprawdę te resorty, jeden i drugi, ma też wspólny mianownik, ponieważ akurat Ministerstwo Rodziny, Polityki Społecznej w swoim obszarze działania miało i rynek pracy, i prawo pracy, i dialog społeczny, a więc wiele obszarów, które mają wspólne połączenie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, bo to przecież tam w Ministerstwie Rodziny tworzyliśmy przepisy związane na przykład z dofinansowaniem do wynagrodzeń przedsiębiorcom w czasie pandemii, a Ministerstwo Rozwoju bardziej zajmuje się tą sferą, powiedzmy, gospodarczą, jednakże jest wiele rzeczy połączonych, ponieważ działania, które przez resort rozwoju były podejmowane, będą kontynuowane, też służą polskim rodzinom. To między innymi kredyt 2%, ale także rozwiązania związane z mieszkaniami dla młodych i ta nasze podejście jako Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy dla sprawowania rządów jest to przede wszystkim, żeby Polska się rozwijała, żeby tą politykę rodzinną realizować nie tylko w Ministerstwie Rodziny, bo to jest niemożliwe. Już dawno odeszliśmy od takiego silosowatego podejścia do sprawowania władzy przez poszczególne resorty, tylko jest zadanie, które różne resorty wykonują, a więc wiele jest wspólnych mianowników, także, że te działania oczywiście tutaj są nowe w resorcie, ale wiadomo, że też trwają prace sejmowe i tutaj pan marszałek wiele rzeczy wprowadza i pewnie będziemy ciągnęli to pierwsze posiedzenie Sejmu aż do wotum zaufania nad rządem pana premiera Morawieckiego, który został zaprzysiężony przez pana prezydenta.
O tych programach jeszcze będziemy rozmawiać społecznych, pani minister, a co można zrobić 2 tygodnie? Bo jest zagrożenie, że możecie utracić władzę.
Pani redaktor, tak jak powiedziałam, że przede wszystkim działania rządu to są działania rządu, które kontynuujemy, które podejmujemy decyzje. My tutaj patrząc w obszarze Ministerstwa Rozwoju i Technologii zapewne będziemy troszczyli się o to, aby środki, które są przeznaczone na kredyt 2% były zwiększone, ale też wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Ministerstwem Rozwoju przedstawialiśmy projekt ustawy o zakazie handlu 24
niedzielę.
Grudnia, tak, w niedzielę, czyli konkretnie, bo tak Wigilia w tym roku przepada. Zobaczymy, jak do tego podejdzie opozycja, bo z tego, co wiemy, prawdopodobnie ten projekt ustawy rządowej zostaje odrzucony, natomiast oni przedstawiają swój, bo przypomnę, że my proponowaliśmy, aby zamiast tej niedzieli była handlowa niedziela dodatkowa 10 grudnia, ale żeby sklepy były otwarte tak jak w tą Wigilię, czyli do 14, żeby przede wszystkim dać możliwość rodzinom wspólnego spędzania czasu. Wiemy, że pomysł o dzisiejszej większości sejmowej jest inny, a więc zobaczymy, jak ostateczny kształt ta ustawa przybierze. To są wiele takich rzeczy, które są do kontynuacji, do dalszego działania, także na pewno jest to okres bardzo dynamicznej pracy jako rządu, żeby przedstawiać projekty ustaw, które zobaczymy, jak to zapowiadający pan marszałek Hołownia, który mówi o tym, że nie będzie niczego wkładał do zamrażarki, jak będzie podchodził do projektów rządowych, które przyniesiemy do Sejmu.
Pani minister, chciałabym jeszcze spojrzeć na skład nowego rządu. Ponad połowa stanowią kobiety. Co to za sygnał, który płynie dla społeczeństwa, ale także żeńskiego oblicza Polaków?
No pani redaktor, patrząc na to, że Polki są wykształcone, ambitne, chcą łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym, wprowadzaliśmy przecież wiele zmian ku temu, bo przecież zmiany w kodeksie pracy, które wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia, zdalnej pracy, ale także rozszerzenie programu Maluch Plus, ale wracając tu do tematu rządu, no kobiety są ambitne, dobrze wykonują zadania. Pan premier Mateusz Morawiecki postanowił stworzyć rząd, gdzie właśnie liczba kobiet jest większa młodych kobiet, bo pod taką nową siłą, nową energią, a więc to jest dobrze zapowiadający się sygnał, który na pewno też taką nową energię wniesie do działań rządu, do działań także naszej formacji politycznej.
Pan premier prowadzi obecnie negocjacje dla gabinetu. To słowa prezydenta Andrzeja Dudy. Z kim, pani minister, skoro cała opozycja, nawet konfederaci, odżegnują się od tego? Z kim chcecie zbudować program Koalicję Polskich Spraw?
Przede wszystkim tak, Koalicja Polskich Spraw jest szerszym programem niż sam program Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież rozwiązania, które są w dekalogu Polskich Spraw i zawierają rozwiązania, które w swoim programie wyborczym obiecywała bynajmniej czy Lewica, czy PSL, musimy zobaczyć na to, że jeżeli tworzy się koalicja przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, to koalicjanci jednak z pewnych swoich założeń programowych muszą zrezygnować, no bo nie da się koalicji 1:1, żeby każdy cały swój program zrealizował. My zapraszamy do tej rozmowy, do tej współpracy, do realizowania dobrych zadań dla Polski, zarówno dla polskich rodzin z małymi dziećmi, dla seniorów, ale także dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Z kim pan premier rozmawia? No to myślę, że tak, te rozmowy są przede wszystkim o tym, z kim się rozmawia. Nie będziemy mówić, wskazywać nazwisk, bo na pewno to...
Jest to owiane tajemnicą, tak jak rząd, który został skonstruowany przez premiera Mateusza Morawieckiego. To jest ciekawe.
Znaczy, czy rząd tajemnicą? No, do ostatniego momentu rzeczywiście nazwiska nie były prezentowane.
A kiedy pani poznała, że będzie pani nominowana?
Pani redaktor, no myślę, że...
Ile godzin wcześniej?
Nie. Z panem premierem właściwie rozmawiamy każdego dnia na wiele tematów, więc różne propozycje były na stole, także tutaj jest to... Te decyzje wszystkie są bardzo przemyślane. A odnośnie tego, z kim właśnie pan premier rozmawia, no to już naprawdę poza mediami przyjdzie moment, przyjdzie wygłoszenie exposé, czyli pokazanie kierunku, w jakim dobry dla Polski, w jakim kierunku dalej powinniśmy iść, no i wtedy będzie efekt tych rozmów widoczny.
A dlaczego zdaniem pani minister na zaprzysiężeniu nie było marszałka Sejmu, a nie marszałek Senatu?
No ale to pokazuje, pani redaktor, podejście tak naprawdę tych osób dla i odpowiedzialności.
Przecież, a było zaproszenie?
No sądzę, że tak. Ja nie powiem, że nie wiem, ale myślę, że zwyczajowo przyjęte jest to, że te zaproszenia są. Tutaj nie chcę się wypowiadać, bo jakby ja tych kulisów nie śledzę. Natomiast no to, że tych osób nie ma, no to jest podejście do przede wszystkim rządu. Zresztą widzimy, że słowa nie idą w parze z czynami, ale myślę, że to czas przyjdzie i Polacy to też zobaczą.
Program zemsty Koalicji Obywatelskiej będzie destrukcyjny dla Polski. Tak mówił zaraz po zaprzysiężeniu pan premier Mateusz Morawiecki. Myśli pani, że to w tym kierunku pójdzie?
Ale my to już widzimy. To właściwie nie trzeba się długo zastanawiać. Przecież Prawo i Sprawiedliwość jest największym klubem parlamentarnym w Sejmie. Mamy 194 posłów i tak naprawdę jakby patrząc według parytetów, to powinniśmy mieć dwóch wicemarszałków. Zaproponowano Prawo i Sprawiedliwości jednego wicemarszałka, ale mało tego, to nie, że formacja polityczna sobie wskaże i my wskazaliśmy panią marszałek Elżbietę Witek, kobietę z wyjątkowo doświadczeniem, z kręgosłupem politycznym, która pokazała swoim właściwie świadectwem życiowym, że za wolność działała dla tego, żebyśmy żyli w wolnej, niepodległej ojczyźnie. Była w więzieniu jako młoda kobieta, więc pokazuje to o sile determinacji i charakteru. Mało tego, pani marszałek, jak była marszałkiem Sejmu, nigdy nie złożono wotum nieufności w stosunku do niej czy wniosku o odwołanie. Natomiast ta większość parlamentarna uważała, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma prawa wskazać osoby, która będzie sprawowała urząd wicemarszałka z naszej rekomendacji, tylko musi być to osoba, którą oni zaakceptują, więc to już pokazuje, o jakich standardach my mówimy, że tak naprawdę to standardy albo jesteście z nami, a jak nie jesteście z nami, to jesteście przeciwko nam, więc tutaj to, co mówi pan marszałek, z jednej strony wygłaszając orędzie, w którym wypowiada się, że oczywiście na Prawo i Sprawiedliwość to miejsce wicemarszałka będzie czekało, ale kandydat musi być zaakceptowany przez pozostałych ze stron. No to inaczej to my byśmy musieli poczekać, aż wskaże nam, nie wiem, Platforma Obywatelska, PSL, Lewica, czy pan Hołownia, kto może być marszałkiem z naszej strony. No to nie są standardy demokracji.
Będziecie podtrzymywać kandydaturę pani marszałek Elżbiety Witek i pana Marka Pęka?
Tak, będziemy podtrzymywać. To są osoby, które są godne zaufania, które powinny reprezentować naszą formację polityczną Prawo i Sprawiedliwość jako wicemarszałkowie i będziemy dalej działać w tym kierunku.
Politycy zapowiadają, że rozliczą 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Obawia się pani tych działań?
Znaczy ja się nie obawiam tych działań, tylko po prostu będzie spektakl, bo skoro się nie ma czego zaproponować Polakom, sądnych rozwiązań dla Polski, więc będzie teatr, tak? Będziemy ten teatr, zresztą już komisje sejmowe mają swoje działanie rozpocząć. Komisje sejmowe jak sejmowe, tylko komisje śledcze. A więc tu będzie teatr, kuglarstwo cały czas. I myślę, że to będzie podsycany ten ogień aż do wyborów samorządowych, do wyborów do Europarlamentu, bo właśnie ten gen zemsty, który jest w dzisiejszej większości sejmowej, która pokazuje jakby, że ma tą większość, no to determinuje, że tak naprawdę to nie chodzi o jakie cele osiągniemy, tylko chodzi o to, żeby odwrócić uwagę od różnych swoich działań i głównie przedstawienie pod tytułem właśnie komisje śledcze.
To jakie pani szanse jeszcze na dzień dzisiejszy daje premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, a także, że zdobędziecie wotum zaufania?
Pani redaktor, powiem tak, że ja nie będę tutaj w procentach się wypowiadała.
Może pani powiedzieć duże, małe, ogromne.
Robimy wszystko, żeby tą większość zdobyć, aby rzeczywiście tą misję prowadzenia Polski w dobrym kierunku, żeby Polska była niezależna, suwerenna, żeby mogły godnie żyć polskie rodziny, seniorzy, aby mogła się rozwijać gospodarka, żeby tą misję rozwoju Polski zrównoważonej, dynamicznej kontynuować i wszystkie działania są w tym kierunku skierowane i to jest naszym celem, więc jeżeli się okaże, że nie będzie tej większości, no to będziemy realizować te działania poprzez aktywną pracę parlamentarną, ale także wielką mobilizację do wyborów samorządowych i do wyborów do Europarlamentu.
Co zmieniło się, pani minister, wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości od roku 2015 w sprawie in vitro? Część z nich jest za poparciem tej procedury?
Pani redaktor, są głosowania zgodne ze swoim sumieniem. Z tego co pamiętam, to zazwyczaj dyscypliny przy tych głosowaniach nie było. Dla mnie jako parlamentarzysty jest bardzo ważne to, że tak naprawdę moje sumienie przede wszystkim nie pozwala. Uważam, że od naturalnego poczęcia aż do śmierci jest ochrona życia i to jest mój pogląd, a więc ja mogę się wypowiadać za samą siebie, że generalnie dla mnie te ustawy są jakby nie do poparcia.
A czy przy nowej władzy są zagrożone programy społeczne w kolejnych latach, o czym rozmawialiśmy? Już teraz spekuluje się, że program Kredyt 2.0 zostanie wycofany, a limit pieniężny już jest czerpany z przyszłorocznego budżetu, pani minister.
Pani redaktor, wszystko się może zdarzyć. Ja powiem tak, że oczywiście programy społeczno-gospodarcze, bo ja je tak nazywam i te programy, za które odpowiadałam w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, ale także teraz przywołany program z kredytem dwuprocentowym, patrząc na programy społeczno-gospodarcze, one mogą być zagrożone, bo widzieliśmy to w kampanii wyborczej, były różne zapowiedzi polityków i Platformy Obywatelskiej i co można zrobić, jakie zmiany można wprowadzić. Dla nas te programy społeczno-gospodarcze i dla seniorów 13, 14, godna waloryzacja, czy za chwilę 800+, dobry start, rodzinny kapitał opiekuńczy, to jest tak naprawdę DNA rządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli wsparcie dla rodzin, inwestycja w rodzinę. A to, że będą majsterkować przy tym, no to jasne i czytelne, bo przecież patrząc na zarządzanie budżetem państwa do roku 2015 roku, no to sformułowanie nie ma pieniędzy i nie będzie. To słyszeliśmy wielokrotnie, albo że nie wiemy, gdzie jest przycisk niskie, wysokie ceny, a więc myślę, że wiele jeszcze przed nami, ale my jako formacja polityczna na pewno będziemy bronić tych rozwiązań, bo to przede wszystkim jest ważne dla Polaków, żeby każda polska rodzina mogła godnie żyć.
A my w Radiu Rodzina, Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe na takie rozwiązania, chociażby jak emerytura wdowia, czy emerytura emerytura bez podatku do wysokości płacy minimalnej?
My w dekalogu Polskich Spraw, to pan premier Mateusz Morawiecki prezentował, że rozważamy właśnie rozszerzenie tych rozwiązań, a więc mamy już dzisiaj 13, 14 emeryturę i jesteśmy gotowi do przygotowania ustawy o emeryturach wdowich, ale także musimy pamiętać o tym, że emerytury stażowe przed nami, to pewnie za kilka dni z tym projektem wyjdziemy, bo to jest dotrzymanie słowa, czyli podpisanej umowy z Solidarnością 7 czerwca, że będziemy realizować emerytury stażowe, czyli tutaj pod względem stażu kobieta 38 lat pracy, odprowadzane składki mężczyzna 43 lata pracy. To jest też bardzo ważne dla tych osób, które nie w szkodliwych, ale w trudnych warunkach pracowały wcześniej, rozpoczynały swoją aktywność zawodową. Przypomnę, że emerytury pomostowe przywróciliśmy, gdyż one miały charakter wygasający, a więc staramy się krok po kroku wprowadzać te zmiany i te zmiany, które w dekalogu Polskich Spraw zostały zapowiedziane, również ta emerytura bez podatku do poziomu minimalnego wynagrodzenia, choć tutaj przypomnę, że zmiany wprowadzone w polityce podatkowej, 30-tysięczna kwota wolna od podatku, ona przekłada się na to, że seniorzy, którzy pobierają emerytury do 2,5 tysiąca złotych dziś, nie mają odprowadzanego od swojej emerytury podatku, a więc te zmiany wprowadzamy każdego miesiąca oczywiście. Więc te zmiany wprowadziliśmy, a więc jesteśmy gotowi na kolejny krok i dlatego ten dekalog Polskich Spraw zapowiada.
I wypłacone będzie nowe świadczenie od przyszłego roku, które trafi do rodzin pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami.
Tak, świadczenie wspierające to już w ogóle jest przełomowe rozwiązanie, które wprowadziliśmy. Mało tego, ta ustawa jest bardzo szeroka, bo dla opiekunów dzieci do 18 roku życia, gdzie jest świadczenie pielęgnacyjne wypłacane, to na każde dziecko to świadczenie pielęgnacyjne będzie wypłacane nie tylko na opiekuna, bo świadczenie będzie przypisane dla osoby, a świadczenie wspierające w zależności od potrzeby wsparcia, też poziom to 220% renty socjalnej, czyli znacznie wyższe. Rozporządzenie opublikowane, czyli komisje orzecznicze, komisje wojewódzkich przygotowują się do tego, żeby przyjmować wnioski, ustalać potrzebę wsparcia i aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł realizować wypłatę.
Pierwsze zadanie jako minister rozwoju i technologii?
No pierwszym zadaniem to jest na pewno jeszcze właśnie, jeżeli chodzi o ten kredyt dwuprocentowy, analiza na jakim poziomie jesteśmy wykorzystania środków i ewentualne zwiększenie środków na realizację tego zadania bardzo potrzebnego dla polskich rodzin.
Zapytam na koniec, woli pani słowo minister czy modne dzisiaj ministra?
No ja wolę minister, ja tak tradycyjnie, pani redaktor, więc ja już wolę słowo minister, a te nowe słowa to zostawmy do tych ludzi z nowymi poglądami.
No to minister rozwoju i technologii Marlena Maląg była dziś naszym porannym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobrego dnia życzę.